Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kleszczowym zapaleniu mózgu, jakie jest sezonową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze. Ogólnie choroby odkleszczowe są chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez kleszcze, które mogą być wektorem, jak również rezerwuarem chorobotwórczych mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy pierwotniaki. W Polsce występuje około 20 gatunków kleszczy, spośród których najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest kleszcz pospolity, Ixodes ricinus, ale także występują kleszcze łąkowy i tajgowy. Kleszcze pospolite powszechne są na terenie Polski, zwłaszcza w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Żyją w lasach liściastych, także w lasach mieszanych, zwłaszcza w miejscach ciepłych i wilgotnych, bogatych w roślinność, także można je spotkać na terenach porośniętych wysoką trawą, zaroślami, jeżyną, paprociami, także na łąkach, pastwiskach, nad brzegami jezior i rzek, ale także w miejskich parkach, ogrodach czy skwerach, jak również na ogródkach działkowych. W cyklu rozwojowym kleszcza, trwającym zwykle 2 do 3 lat, wyróżnia się 3 aktywne stadia, czyli larwa, limfa i postać dorosła. Każde ze stadiów rozwojowych kleszcza żywi się krwią żywiciela, zwierzęcia albo człowieka w celu przekształcenia się w kolejne stadium. Larwy mają wielkość od 0,8 do 0,9 mm, żywią się krwią małych ssaków zwykle, także ptaków albo gadów. Nimfy mają nieco większe rozmiary, gdyż od 1 do 1,5 mm i najczęściej odżywiają się krwią ssaków średniej wielkości, również większych ssaków i ludzi. Wśród mikroorganizmów chorobotwórczych, które są przenoszone przez kleszcze, znajdują się między innymi bakterie, takie jak wspomniana w poprzednim programie Borrelia burgdorferi, wywołująca boreliozę, ale także bakterie, które wywołują anaplazmozę granulocytarną, pierwotniaki z rodzaju Babesia, wywołujące babesiosiozę, także wirus środkowoeuropejskiego kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Kleszcze mogą być również wektorami innych mikroorganizmów chorobotwórczych. I tutaj wymieniane są bakterie gramujemne z rodzaju Bartonella, które wywołują choroby bartonellozy, bakterie, które wywołują gorączkę kół, także bakterie gramujemne, które wywołują tularemię i pierwotniaki odpowiedzialne za toksoplazmozę. Wyróżniane są 3 typy wirusa RNA, który wywołuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, określane jako europejski, występujący właśnie w Polsce i przenoszony przez Ixodes ricinus, syberyjski oraz dalekowschodni. Około 2% przypadków kleszczowego zapalenia mózgu typu europejskiego według piśmiennictwa może zakończyć się zgonem. W przypadkach typu syberyjskiego, a także dalekowschodniego, przebieg choroby bywa zwykle cięższy, śmiertelność może sięgać nawet do 30%. Choroby przenoszone przez Ixodes ricinus, w tym kleszczowe zapalenie mózgu, określane są jako tak zwane choroby miejsca, gdzie panują określone warunki abiotyczne i biotyczne, czyli czynniki związane z występowaniem tam organizmów takich rośliny, organizmy konkurujące o pożywienie, drapieżniki czy pasożyty. Do tak zwanych czynników abiotycznych lub fizykochemicznych z kolei zaliczane są czynniki nieożywione, czyli występowanie wody, temperatury, ciśnienia czy ilości docierającego światła. W Polsce takim typowym biotopem, gdzie kleszcze bytują, jak już mówiłam, jest las liściasty, zwłaszcza z wilgotną, próchniczą ściółką, także granica między lasem wysokim a krzewami i trawy. Według szacunków od 3 do 15% kleszczy może być zakażonych wirusem, choć ten odsetek jest różny w zależności od miejsca ich występowania. Jak już mówiłam, kleszcze zarażają się każdym ze swoich stadiów rozwojowych, żerując na zakażonym zwierzęciu i pozostają do końca swego życia zakażone te kleszcze, a aktywność jest sezonowa, co jest związane także z sezonowością zachorowania u ludzi, jakie ma miejsce, jak już mówiłam, także od maja do października, a nawet do listopada, kiedy wirus jest wprowadzany do skóry wraz ze śliną pajęczaka. Ślina ma właściwości znieczulające, stąd może być taki kleszcz niezauważony. Istnieje możliwość również zakażenia wirusem zapalenia mózgu przez przewód pokarmowy, przez spożycie mleka krowiego albo koziego od chorego zwierzęcia będącego w fazie wiremii, czyli na takim etapie, gdy wirusy znajdują się we krwi. Jednak tego typu infekcje obserwowane są tam, gdzie sery są wyrabiane z niepasteryzowanego mleka. Określane jako mleczne epidemie były najczęściej obserwowane w Czechach i Austrii. Oczywiście nie z każdego zakażenia rozwija się choroba. Proces może przebiegać bezobjawowo wraz z możliwym samowyleczeniem lub może dojść do postaci grypopodobnej bez zajęcia ośrodkowego układu nerwowego czy wystąpienia kleszczowego zapalenia mózgu. W ostatnich czasach obserwowany jest wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, nie tylko z powodu wzrostu zapadalności na tę chorobę w rejonach tak zwanych endemicznych, czyli na terenach Europy Środkowej i Skandynawii, ale także na obszarach nowych występowania kleszczy. I tutaj wymieniane jest Austria, Niemcy, Szwajcaria, Słowacja, Finlandia i Rosja, jakie mają być spowodowane zmianami klimatycznymi, jak i socjoekonomicznymi, szczególnie z powodu występowania łagodnych zim i wilgotnego lata, wraz ze wzrostem także liczebności zwierząt, które są żywicielami tych kleszczy. Ponadto jako przyczynę wzrostu zachorowalności na kleszczowe zapalenie mózgu podawane jest spędzanie czasu na terenach zalesionych wraz ze zbieraniem grzybów czy owoców leśnych, co spowodowało potrzebę monitorowania sytuacji epidemiologicznej kleszczowego zapalenia mózgu i w 2012 roku wraz z raportem ECDC, czyli Europejskiego Centrum Chorób Kontroli i Prewencji, objęto kleszczowe zapalenie mózgu obowiązkowym nadzorem epidemicznym, jaki ma polegać na ujednoliceniu definicji przypadków i metod diagnostycznych wraz z obowiązkiem zgłaszania zachorowania przebiegającego zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. I w Polsce zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu są rejestrowane od 1970 roku, a od 1993 rejestrowano średnio od 200 do 300 przypadków rocznie, co dawało zapadalność w granicach 0,5 do 0,9 na 100 tysięcy mieszkańców, zwłaszcza w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, gdzie ma miejsce 90% zachorowań. Zapadalność w województwie podlaskim była szacowana na 5,1 do 13 na 100 tysięcy mieszkańców, chociaż wirus kleszczowego zapalenia mózgu ma występować również w Polsce północno-zachodniej. Od 25 do 85% mieszkańców, którzy nie byli zaszczepieni na terenach zagrożonych w naszym kraju, ma przeciwciała. W latach 90. XX wieku najbardziej narażoną grupą zawodową zakażenia tym wirusem byli pracownicy leśni i leśnicy, jednak po wzroście zachorowań w roku 1993 roku i przeprowadzeniu szczepień obecnie w tej grupie zawodowej przypadki zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu są rzadkie. Najwięcej zachorowań występuje w średniej grupie wiekowej wśród mężczyzn, co ma być związane z osobami, które podejmują się dorywczych prac w lasach albo rekreacyjnym zbieraniem jagód czy grzybów. Obserwowane są także zachorowania w młodszych grupach wiekowych, zwłaszcza w związku z aktywnością sportową albo turystyczną. I za chwilę opowiem o objawach choroby. Zwykle objawy choroby pojawiają się po około 2 tygodniach po powrocie do domu. Wirus dostaje się do organizmu, jak już mówiłam, po ukłuciu kleszcza. W miejscu ukłucia się namnaża, po czym drogą naczyń limfatycznych wędruje do węzłów chłonnych i innych narządów układu odpornościowego, gdzie po okresie inkubacji, który trwa od 2 do 28 dni, u osób zakażonych występują objawy kliniczne. U chorych z objawami występują zwykle 2 fazy choroby. Pierwsza, która trwa około tygodnia, związana jest z obecnością wirusa we krwi, a drugi okres związany jest już z obecnością wirusa w ośrodkowym układzie nerwowym. Po okresie inkubacji wirusa w miejscu infekcji występują objawy takie jak bóle mięśni, bóle głowy, zmęczenie, stany podgorączkowe lub gorączka, jednak bez objawów zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. W większości przypadków pierwsza faza z podanymi właśnie objawami, które są niespecyficzne, kończy się wyzdrowieniem, jednak u około 30% zwykle chorych po krótkim okresie bezobjawowym rozwija się druga faza związana z dostaniem się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, kiedy po replikacji dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu, jakie objawia się zmianami właśnie w mózgu i w rdzeniu kręgowym, które polega na przekrwieniu, na ciechach zapalnych, z martwicą komórek mikrogleju, także zaburzeniami czynności zarówno mikrogleju, jak i komórek nerwowych. Zmiany zapalne występują zwykle w okolicach okołokomorowych, komór mózgu, także w rdzeniu kręgowym i w móżdżku. W drugiej fazie choroby może występować ona w 3 postaciach, czyli jako postać oponowa, jaka pojawia się najczęściej, mają zwykle postać łagodniejszą. Występują wtedy objawy takie jak gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, którym towarzyszą tak zwane objawy oponowe. Choroba trwa zwykle 2 tygodnie, zwykle kończy się powrotem do zdrowia. Druga postać, oponowo-mózgowa, objawia się takimi objawami jak ataksja, czyli niezborność móżdżkowa jest wynikiem zajęcia móżdżku. Ponadto mogą występować u chorych zaburzenia świadomości, także porażenia nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego. W postaci oponowo-mózgowej mogą występować także zaburzenia dotyczące ośrodka oddechowego, prowadzące do zaburzeń oddychania, co wymaga oczywiście sztucznej wentylacji. W następnej postaci, określanej jako oponowo-mózgowo-rdzeniowa, poza wymienionymi objawami przed chwilą, może pojawiać się uszkodzenie rdzenia kręgowego wraz z porażeniem mięśni kończyn górnych, zwłaszcza barku, karku. U 5 do 10% według piśmiennictwa występują także inne porażenia, także kończyn dolnych, chociaż najbardziej ciężkim powikłaniem jest porażenie mięśni oddechowych, jakie wymaga, jak już mówiłam, sztucznej wentylacji. Według obserwacji większości zachorowania, które przebiega z postacią zapalenia opon mózgowych, jak już wspominałam, większość kończy się wyzdrowieniem, chociaż według niektórych badaczy 58% chorych ma powikłania i to pod postacią zapalenia mózgu z takimi objawami, jak wspomniane przed chwilą porażenia, różnego rodzaju niedowłady, czy też inne objawy określane jako ubytkowe, które związane są ze sferą psychiczną, a z takimi zaburzeniami jak zaburzenia myślenia, nastroju, pamięci, uwagi, również wspominane już objawy takie jak bóle głowy, zmęczenia, zaburzenia snu. Powrót do zdrowia zwykle trwa długo, wraz z powolnym ustępowaniem objawów neurologicznych i mimo prowadzonej rehabilitacji chorzy mogą nie odzyskać po przechorowaniu w pełni funkcji ruchowych, motorycznych. Szczególną postacią powikłania kleszczowego zapalenia mózgu jest zespół po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, którego istnienie nawet było poddawane w piśmiennictwie wątpliwość, jednak zgodnie z klasyfikacją chorób zespół określany takim skrótem PSS obejmuje zmiany zachowania, które są konsekwencją i to nie tylko wirusowego, ale również bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, gdzie objawy są mało specyficzne w odróżnieniu do zmian organicznych. Często obejmują takie jak ogólne osłabienie, apatię, trudności w nauce, zaburzenia snu, rozdrażnienie, zmiany nawyków żywieniowych, także zaburzenia równowagi z obniżoną zdolnością do pracy. Ryzyko ciężkiego przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dotyczy zwłaszcza chorych w starszym wieku, także chorych z obniżoną odpornością, osób, które po transplantacjach przyjmują leki immunosupresyjne, ale także chorzy leczeni glikokortykosterydami z powodu przewlekłych chorób, także osoby niedożywione, chorzy, u których rozwija się zapalenie wtedy głębokich struktur mózgu i rdzenia kręgowego. Takim powikłaniem jest zajęcie ważnych dla życia ośrodków, jak już mówiłam, czyli nie tylko ośrodka oddechowego, ale także naczynia ruchowego, co może prowadzić do zgonu i zaprzestania pracy serca. Wśród niekorzystnych objawów prognostycznych wymieniane są zwłaszcza zaburzenia świadomości, także porażenie kończyn ze wspomnianą niewydolnością oddechową, która rozwija się w ciągu 24 czy 48 godzin od początku choroby. To świadczy o dość poważnym procesie. Także czynnik ryzyka podawana jest pleocytoza powyżej 300 komórek, czyli pleocytoza to jest liczba leukocytów stwierdzanych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ciężki przebieg obserwowany bywa także, jeśli w pierwszej fazie choroby pojawiają się objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Kleszczowe zapalenie mózgu jednak ma dość łagodny przebieg z reguł u dzieci. U dzieci najczęściej występuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z niespecyficznymi objawami, jak już mówiłam, takimi jak bóle głowy, gorączka, zmęczenie, wyczerpanie czy trudności przedstawieniem dolegliwości, co może utrudniać rozpoznanie, zwłaszcza u dzieci małych. Dwufazowy przebieg choroby uważany jest za charakterystyczny i dotyczy około 20% chorych dzieci, chociaż częstszy w wieku przedszkolnym. W piśmiennictwie podawane jest także, że kleszczowe zapalenie mózgu u dzieci powyżej 7 roku życia może mieć ciężki przebieg przy procencie od 20 do 30%. Wtedy przebiega z postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. U około 25% chorych mogą występować długotrwałe zaburzenia uwagi i koncentracji, a około 2% mogą jako powikłanie występować przetrwałe objawy neurologiczne. Długotrwałe skutki zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu u dzieci nie są jednak szeroko znane i według piśmiennictwa wymaga to dalszego badania, monitorowania, zwłaszcza u dzieci, które mieszkają lub przebywają na terenach tak zwanych endemicznych kleszczowego zapalenia mózgu. W pierwszej fazie choroby 10-20% chorych występuje zmniejszona liczba krwinek białych, neutrofilów, także zmniejszona ilość płytek i zwykle wzrost aktywności transaminaz, które świadczą o uszkodzeniu wątroby. Także u 80% chorych stwierdzane są także zmiany w badaniach, zwłaszcza podwyższone jest stężenie tak zwanych białek ostrej fazy, określane skrótem CRP, przy czym wyniki badań korelują zwykle z ciężkością przebiegu choroby i za chwilę opowiem o diagnostyce i leczeniu kleszczowego zapalenia mózgu. Do rozpoznania kleszczowego zapalenia mózgu wykonywane są przede wszystkim tak zwane testy immunoenzymatyczne, które umożliwiają wykrycie swoistych przeciwciał w klasie IgM i IgG, czyli immunoglobulin M i G, zarówno w surowicy krwi, jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym. W diagnostyce kleszczowego zapalenia mózgu badania obrazowe nie odgrywają większej roli, chociaż mogą być przydatne w określeniu potem powikłań, jakie występują w mózgu. Przy ustaleniu rozpoznania ważne znaczenie dla tego ma zwłaszcza wywiad, z którego wynika, czy doszło do ukłucia przez kleszcze, także objawy, które pojawiają się i wspomniane wyniki badań. Leczenie kleszczowego zapalenia mózgu jest określane jako objawowe, czyli dążące do zmniejszenia objawów i dolegliwości. Także w przypadkach lekkich i średnio ciężkich stosuje się leki przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe. Przypadki ciężkie, zwłaszcza z porażeniami, muszą być oczywiście leczone na oddziałach intensywnej terapii, gdzie można zastosować mechaniczną wentylację. Także objawy mogą narastać w trakcie hospitalizacji mimo leczenia objawowego. W przypadkach niektórych stosowane są oczywiście leki przeciwgorączkowe. Ważne jest utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, także saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem. Według piśmiennictwa i lekarzy, którzy leczą, stosowanie kortykosterydów może być kontrowersyjne, ale to już jest problem leczących lekarzy. Wpływ glikokortykosterydów na zejście choroby i na odległe skutki jest poddawane ciągle badaniom i monitorowane. Bardzo ważnym natomiast elementem leczenia jest wczesna rehabilitacja chorych. Jak wspominałam, w profilaktyce kleszczowego zapalenia mózgu zaleca się stosowanie profilaktycznej odzieży chroniącej miejsca wrażliwe na ukłucia przez kleszcze, także stosowanie preparatów, które mają działanie przeciwkleszczowe. Bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie kleszcza ze skóry, a także wspomniana pasteryzacja mleka, zwłaszcza tam, gdzie są zwierzęta, czy na terenach endemicznych. Najskuteczniejszą jednak metodą profilaktyki jest szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i są dwie rosyjskie i dwie europejskie szczepionki, które oparte są na inaktywowanych wirusach. Skuteczność szczepionek u ludzi regularnie szczepionych sięga 100%. Te szczepionki podawane są w dwóch dawkach od pierwotnego szczepienia skuteczność wynosi 96-100%. Nie ma także istotnej różnicy w odpowiedzi na szczepienie między poszczególnymi grupami wiekowymi. Szczepionka przeciw kreszczowemu zapaleniu mózgu stanowi jedną z najbardziej skutecznych szczepionek wśród stosowanych przeciwko zakażeniom wirusowym. Doskonałym przykładem skuteczności szczepionek jest podawana Austria, gdzie masowe szczepienia zaowocowały spadkiem liczby zachorowań z 600 w 1981 roku do około 50 w późniejszym okresie, kiedy właśnie były te szczepienia stosowane. Szczepionki są także stosowane u dzieci powyżej pierwszego roku życia i oczywiście u dorosłych. Pełny cykl szczepień, jak już powiedziałam, składa się z trzech dawek, jednak oprócz takiego schematu podstawowego możliwy jest również schemat przyspieszony w celu szybkiego wytworzenia przeciwciał i polecany jest wtedy, gdy podstawowe uodpornienie jest rozpoczynane wiosną lub latem, na krótko przed wyjazdem w tereny, gdzie określane są te tereny jako endemiczne występowanie kleszczowego zapalenia mózgu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobach odkleszczowych, a zwłaszcza o kleszczowym zapaleniu mózgu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.